Amalek, twój największy wróg. Co myślicie o temacie dzisiejszego kazania? Ktoś powie, nawet nie wiem, kto to jest Amalek, a ty mówisz, że to jest największy mój wróg. Zaglądnijmy w takim razie do Bożego Słowa i przeczytajmy to, co dzisiaj chce Pan Bóg mówić do naszych serc. Chciałbym czytać z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 25 rozdziału, wersety 17 do 19. Piąta Księga Mojżeszowa, wersety od 25 rozdział, wersety od 17 do 19. Słowo Boże powiada w ten sposób. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostawali w tyle i nie bał się Boga. Gdy wtedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół, okolicznych tych ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, to wymarzesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Cóż za dziwne słowo, prawda? Co za dziwne polecenie. Rozumiem, że ono było aktualne w tamtych czasach dla Izraela, ale jaki sens miałoby to polecenie dzisiaj, po prawie 3,5 tysiąca lat, od tych słów wypowiedzianych przez Pana do Mojżesza? Nie ma dzisiaj już ludu, który nazywałby się Amalek. Faktycznie pamięć o Amaleku została wymazana. Czy w dalszym ciągu mamy nie zapomnieć to, co ten wrogi lud uczynił narodowi izraelskiemu? Jaki to ma sens i związek z dzisiejszym czasie, z nami, z ludem Nowego Testamentu? Bracia i siostry, sięgając do historii, możemy dowiedzieć się, że Amalekici wywodzili się od jednego z synów Ezawa, brata Jakuba, syna Izaaka. Był to więc naród bardzo blisko spokrewniony z narodem izraelskim. A jednak stał się zaciekłym wrogiem wobec swoich pobratymców, czy tylko dlatego, że wciąż pamiętali ów sprytny podstęp Jakuba w sprzedaży za miskę soczewicy Ezawowego pierworodztwa, a potem czy pamiętali owe oszustwo Jakuba, wyłudzenia u starego, niedowidzącego ojca Izaaka, błogosławieństwa należnego pierworodnemu synowi? Wydawać by się mogło, że Ezaw wybaczył, że Ezaw zapomniał, że będą mogli żyć w zgodzie jak rodzeni bracia. Jednak kiedy po 20 latach rozłąki Jakub wraca z dobrowolnego wygnania z domu Labana, nagle dowiaduje się, że Ezaw, jego brat, idzie naprzeciw niego z 400 uzbrojonymi mężami. Słowo Boże powiada i opisuje tę sytuację w ten sposób. Posłuchajcie. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył. Rozdzielił więc dwa obozy ludzi, które z nim były, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeśli Ezaw napadnie na jeden obóz, pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci dobrze czynił, niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci dobrze czynił i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Oto teraz następuje spotkanie Jakuba z Ezawem. Ezaw 400 stoi na straży, czy na przodzie 400 uzbrojonych mężczyzn i drżący Jakub. Jeszcze nie zanikła w nim ta stara natura. Myślę sobie, podzielę cały swój obóz na kilka części. Najpierw wypchnę dobytek i te żony, które może nie były w najszczęśliwszym układzie w nim, a na samym końcu on postawi tą, którą miłował Rachelę razem z jej dziećmi. I to było ciekawe spotkanie. Jakub modli się o to, aby Pan Bóg zachował jego życie, powołując się na obietnice, jakie Bóg mu złożył. Ale również ci, którzy czytają Biblię, pamiętają, jak to spotkanie wyglądało, jak ono się zakończyło. Biblia opisuje w ten sposób. Posłuchajcie jeszcze tego fragmentu. A gdy Jakub podniósł oczy swoje, zobaczył, że Ezaw nadchodzi, a z nim 400 mężów, rozdzielił więc dzieci pomiędzy Leę, Rachelę i dwie służące. Naprzedził ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu. Sam natomiast poszedł przed nimi, pokłonił się 7 razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Ezaw wybiegł naprzeciw niego, objął go, rzucił mu się na szyję, ucałował go i rozpłakali się. Tak, piękne pojednanie i wydawać by się mogło, że problem został rozwiązany raz na zawsze. Niestety, bracia i siostry, tak się nie stało. Potomkowie Ezawa, Amalekici, z czasem stali się najbardziej zaciekłymi wrogami synów Jakuba. Najlepiej to widać w historii, którą dziś chciałbym, abyśmy wspólnie mogli się przyjrzeć, a ta wydarzyła się, gdy naród izraelski opuścił Egipt i przebywał na pustyni synajskiej. Ledwo wydostali się z okrutnej niewoli, a już przyszło im stoczyć pierwszą walkę. Jak myślicie, z kim ta walka pierwsza miała być stoczona? No właśnie, z Amalekitami. To o nich mówił Bóg do Mojżesza, jak czytaliśmy: pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci na drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostawali w tyle i nie bał się Boga. Popatrzmy zatem, bracia i siostry, na ową pierwszą walkę, jaką musiał stoczyć naród Boży na pustyni zaledwie 3 miesiące po opuszczeniu Egiptu. Chciałbym również posłużyć się Słowem Bożym zapisanym w drugiej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale. Czytamy pierwszych 16 wersetów. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Sin i szli do postoju, od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im powiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i nasze dzieci i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź przed tym ludem i weź z sobą kilku starszych Izraela, weślesz do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pić. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Masa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? I nadciągali Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Rafidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozłego: wybierz nasz mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z jednej strony, tamten z drugiej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem mieca. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: tak, zapisz to dla pamięci księdze tej i wbij to w głowę Jozłego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Oto historia, którą chciałbym, abyśmy dziś się jej przyjrzeli, na nią dzisiaj spojrzeli. Jak niegdyś naród izraelski został wyprowadzony z niewoli egipskiej, tak wiemy, że człowiek wierzący, uwolniony z niewoli grzechów, po przejściu przez Morze Czerwone, symbolizujące krzest wiary, również musi zmagać się w tej wędrówce do niebiańskiego Kanaanu. Historia zmagań, rozterek, szemrania, upadków, a nawet i buntu, ale również doświadczania cudownych mocy wieku przyszłego, jest chyba najlepszym obrazem wędrówki naszego duchowego życia z Bogiem. W tej historii nie brakuje elementów walk, jakie przychodzi nam staczać z Bożym przeciwnikiem, to jest diabłem. Opuściliśmy wprawdzie Egipt, ale diabeł wciąż próbuje nas pokonać. Możemy być pewni, że jego aktywność będzie nam towarzyszyć do końca ziemskiej pielgrzymki. Słowo Boże powiada, że przeciwnik Boży, diabeł, znamy ten werset, chodzi wokół nas jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. I już w 3 miesiące po cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone przeciwnik Amalek zaatakował wszystkich zmęczonych i strudzonych, wszystkich osłabionych, tych, którzy pozostawali w tyle i wytracił ich, a teraz stanął, aby walczyć z resztą Izraela. Na skutek zmęczenia i pragnienia z powodu braku wody wybawiony niegdyś lud zaczął szemrać i kłócić się z Mojżeszem, chcąc go nawet ukamienować. W ten sposób kusili Pana, jak mówi Boże Słowo. I nie bez powodu Mojżesz nazwał te miejsca Masa, to jest kuszenie, po naszemu Masa znaczy kuszenie, i Meriba, to znaczy kłótnia. Meriba i Masa, kuszenie i kłótnie. Biblia powiada o nas, że przez wiele ucisków wchodzimy do Królestwa Bożego. Każdy z nas przechodzi przez swoją miejscowość zwaną Masa. To są próby, to są pokuszenia. Te chwile próby i pokuszenia przychodzą na każdego z nas i dlatego to w modlitwie pańskiej modlimy się o zachowanie nas chwili próby, chwili pokusy. Również Jezus, nasz Pan, tuż po swoim chrzcie, został wyprowadzony na pustynię, by doświadczać diabelskiego pokuszenia. Czy walka ta musi być przegrana? Często przegrana jest dla ludzi, którzy zostają gdzieś w tyle, którzy słabną, którzy nie korzystają z wody ożywczego źródła Bożego Słowa, którzy ulegają podszeptom diabelskim, by zdobywać jedynie chleb powszedni, zapominając, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem wychodzącym z ust Pana. To właśnie tacy ludzie byli w pierwszej kolejności celem ataków Amaleka. Wybił ich doszczętnie. To jest tych właśnie, którzy byli zmęczeni, strudzeni, osłabieni, którzy pozostawali gdzieś w tyle. Jakże wielu ludzi, niegdyś gorliwych, pełnych wiary i zapału dla Pana, dziś jest zmęczonych, osłabionych, ledwo wlokących się na drodze wiary, gdzieś daleko z tyłu za innymi. Takich diabeł lubi najbardziej. Tacy stają się łatwym celem ataków diabelskiego zniszczenia. Musimy o tym pamiętać. Życie na pustyni prowadzącej do Kanaanu nie jest wygodnym, łatwym i przyjemnym. Wiąże się, jak sądzę, z ciągłą walką. Wiąże się z czujnością, poleganiem nie na własnych siłach, lecz na łasce Bożej. Czy w tej walce jesteśmy skazani jedynie na sami siebie? Nie. Mamy wsparcie naszego przewodnika. Mamy wsparcie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł napisał o tym w wędrówce tak. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku, w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Jak myślimy, bracia i siostry, czy w naszej wędrówce nie towarzyszy nam Chrystus? Jeśli towarzyszył ludowi Starego Testamentu, to tym bardziej będzie towarzyszył swoim wybranym w dzisiejszych czasach. Powiedział bowiem, oto jestem z wami aż do skończenia świata. I oto pierwsza potyczka, pierwsza potężna próba wiary Pierwsza bitwa Izraelitów z Amalekiem. Gdzie miała miejsce ta bitwa? Biblia notuje. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Być może ta nazwa niewiele nam mówi, ale nie dla Izraela. Bowiem słowo Refidim znaczy wsparcie. Refidim znaczy wsparcie. To wsparcie przychodzi z góry, przychodzi od Ojca. Wiele lat później psalmista Dawid napisał ten piękny psalm, który czytała nam dzisiaj siostra Małgosia, a też i do niego się dzisiaj odnosili inni bracia. Ową pieśń pielgrzymek, psalm 121, pozwólcie, że go jeszcze raz przeczytam. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twojej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy swojej. Pan strzec będzie wejścia i wyjścia Twego teraz i na wieki. Czy może być wspanialsza obietnica? Czy ufamy jej? Jak dzisiaj czytaliśmy, Izrael odniósł w Refidim wielkie zwycięstwo. Czy to jednak była jedynie walka i to jedyne zwycięstwo, jakie naród miał ponieść w walce z Amalekiem? Okazuje się, że w czasach, gdy naród Boży później osiedlił się w Kanaanie, zastraszył sędziów, Amalekici razem z Midjanitami wielokrotnie napadali na Izraela. Łupili ich zasiewy, plony oraz cały dobytek. Możemy czytać o tym w Księdze Sędziów w 6 rozdziale. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? I moglibyśmy zapytać, a kiedy, a gdzie był wtedy ich obrońca? Gdzie był wtedy Bóg, który obiecał być z nimi w każdej sytuacji? Jak zwykle w takich sytuacjach ludzie pytają, a gdzie jest Bóg? Pytają wtedy, kiedy dzieją się złe rzeczy, kiedy dzieją się straszne rzeczy. Ale przyczyna naszego niepowodzenia, przyczyna naszego nieszczęścia nigdy nie leży po Bożej stronie. Próbujemy czasem szukać usprawiedliwienia i wymówek, dlaczego w naszym życiu dzieje się tak, jak się dzieje. Niektórzy nawet obwiniają Boga za taki stan, ale to nie Bóg odwraca się od Izraela. To Izrael odwraca się od Boga i czyni to, co jest złe w jego oczach. Również za czasów króla Dawida Amalekici napadali na lud Izraela, łupiąc go i zabierając dobytek i ludzi. Czytamy chociażby o tym w pierwszej księdze Samuela, 30 rozdziale. Bóg jednak był po stronie swego ludu, bo on zawsze jest wierny. On zawsze dotrzymuje swoich obietnic, zawsze jest tymi, którzy do niego wołają. Przez Dawida przyszło wyzwolenie. Biblia powiada, uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici. Odzyskał też cały zagrabiony łup i wszystko, co im Amalekici zabrali. Gdy dalej przeglądamy historię ludu Bożego, możemy łatwo zauważyć, że przeciwnik Boży nigdy nie rezygnuje. Nawet i wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest tak cichutko, tak spokojnie, że ustała jego aktywność, wciąż lud Boży musi być w pogotowiu, być czujnym na niespodziewane ataki. Amalek nie ustaje w obmyślaniu ciągle nowych planów pokonania dzieci Bożych. Chce ich okradać, chce ich niszczyć, chce ich zabijać. Pamiętacie, na naszych grupach domowych omawialiśmy w tym roku postać Hamana. Pamiętacie, kim był ten człowiek? Podobnie jak kiedyś syn Jutrzenki, Lucyfer, który był kimś wielce poważanym u boku samego Boga Ojca, Haman podobnie był drugim na dworze króla Achaszwerosa. Skąd jednak u Hamana tyle nienawiści do narodu izraelskiego? Zastanawialiście się nad tym? Można by rzec, że to wszystko przez jednego człowieka, Mordochaja, który był Żydem i jako jedyny nie chciał się kłaniać Hamanowi. Mógł zatem Haman rozprawić się jedynie z Mordochajem, nieprawdaż? Ale nie. Zaplanował eksterminację wszystkich Żydów w całym perskim królestwie i prawie mu się to udało. Znamy tę historię opisaną w księdze Estery i nie ma potrzeby dzisiaj szczegółowo ją omawiać. Chciałbym jednak zauważyć fakt, że nienawiść Hamana do ludu Bożego nagromadzona w jego sercu jest dlatego, że był potomkiem Agaga, a Agag to był król Amalekitów. To była prawdziwa przyczyna niechęci i wrogości dla całego narodu izraelskiego. Amalek nigdy nie zapomina o ludzie Bożym. W czasie II wojny światowej wyniszczył ich około 6 milionów. Amalek staje również i zostaje również największym wrogiem ludzkości, w tym ludzi wierzących. Jest śmiertelnym wrogiem, który nigdy nie odpuszcza. Jak pokonać takiego potężnego wroga? Musimy się nad tym zastanowić, musimy o tym pomyśleć. Popatrzmy teraz na ową pierwszą walkę, jaką Izraelici musieli stoczyć z Amalekiem. Jak czytaliśmy, było to w 3 miesiącu wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej na pustyni, miejscowości, która nazywa się Wsparcie, to znaczy Refidim. Bibliści oceniają, że z Egiptu wyruszył tłum około 600 tysięcy mężów. Obok mężczyzn były też i kobiety, i dzieci, i starcy. Przez ponad 400 lat byli jedynie zwykłymi niewolnikami, ciężko pracującymi pod tyranią faraona. Nie byli to więc wojownicy zaprawieni w walkach, znający się na rzemiośle wojskowym. Jak mieli walczyć? Jakie mieli szanse, by pokonać dobrze uzbrojonych i przeważających liczebnie Amalekitów? Zwróćmy uwagę na to, że wśród nich sporo było już poległych, wycieńczonych, zmęczonych, osłabionych i pozostawianych gdzieś w tyle ludzi. Amalek zaatakował w najtrudniejszym momencie życia Izraelitów na pustyni. W chwili, gdy byli utrudzeni wędrówką oraz żarem bijącym z nieba, nie mieli wody, zaczął się bunt przeciwko Mojżeszowi. Było wiele szemrania, pretensji, zamieszania. O mało co nie ukamienowaliby Mojżesza. Oskarżono o to, że ich wyprowadził z Egiptu, aby przyprowadzić ich tutaj, ich dzieci oraz dobytek i przyprawić ich o śmierć z powodu pragnienia. Wydawać by się mogło, że Boży ratunek przyszedł w ostatniej chwili. My dzisiaj wiemy, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Tamci jeszcze tego nie wiedzieli, jeszcze tego nie doświadczyli. Nawet Mojżesz wydaje się być bezradny w tej sytuacji, pyta Boga: Panie, co mam począć z tym ludem? I Bóg wskazuje mu ratunek. Powiada: weź laskę, jaką uderzyłeś w wody Nilu, stań na Chorebie i uderz w skałę, a wytryśnie z niej woda. Czy pamiętamy, o jakiej skale, która towarzyszyła ludowi Bożemu na pustyni, mówił apostoł Paweł? Skałą tą był Chrystus. To z jego boku wypłynęła krew i woda. To on stał się źródłem wody żywej dla wszystkich spragnionych. Ewangelista Jan zanotował słowa Jezusa, o którym powiedział: w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tam na pustyni Izraelici zostali napomnieni wytryskającą wodą ze skały. Już pewnie nie musieli zadawać głupich pytań, czy Pan jest pośród nas, czy nie. Właśnie w tym momencie nadciągnęli Amalekici. Nie nadciągnęli, by okazać wsparcie i pomoc, choć miejscowość nazywała się Refidim. Nadciągnęli, by walczyć z Izraelem. Mało im było tego, że zdołali już wybić owych najsłabszych w obozie Izraela, tych osłabionych, wlokących się gdzieś z tyłu. Teraz ruszyli na pozostałych. Czy Refidim rzeczywiście okaże się wsparciem Bożym dla narodu Bożego? Mojżesz każe Jozuemu wybrać mężów i wyruszyć do boju. Ale z kogo ten biedny Mojżesz miał wybierać? Z owych kłócących się, niezadowolonych ludzi? Z tych, którzy nigdy nie trzymali miecza w swoim ręku? Z tych, którzy nigdy nie walczyli w żadnej walce? Jeszcze raz okazało się, jak to wiele lat później Pan Bóg oświadczy królowi Jehoszafatowi, gdy stanął naprzeciwko potężnej armii połączonych sił Moabitów z Amonitami, powiadając tak: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy, i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi Pan Bóg: wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. I w tym cały sekret każdej zwycięskiej bitwy. Jeśli Bóg jest za nami, któż jest przeciwko nam? A więc Jozue wyrusza do walki. Czy zawsze pokonuje swego wroga? Nie zawsze. Okazuje się, że raz wygrywa, ale raz też przegrywa. Dlaczego tak się dzieje? Od czego zależy ta przewaga wojsk Jozuego? Czytamy w tej historii, że trzej mężowie, Mojżesz, Aaron i Hur, weszli na górę Horeb, by tam modlić się do Boga. To właśnie modlitwa lub jej brak była decydującą przyczyną zwycięstwa lub porażki. Czytamy tutaj, dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Problem w tym, że ręce Mojżesza zaczęły drętwieć. Brakowało sił do wytrwałej modlitwy, ale ona wciąż decydowała o przewadze Izraela. Dlatego też następny werset powiada tak. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. To niesamowity sposób walki, nie uważacie? Walki w modlitwie. Ale czy tak, czy jako ludzie wierzący znamy jakiś inny, lepszy sposób niż walki w modlitwie o to, co chcemy zdobyć? Apostoł Paweł napisał, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Modlitwa jest najpotężniejszym orężem w walce z każdym Amalekiem. Obraz ten sposób modlącego się Mojżesza z podniesionymi rękoma jest bardzo, bardzo wymownym. Dziś często zastanawiamy się i dyskutujemy, jaka ma być podstawa modlitewna człowieka modlącego się. Oczywiście w Biblii spotykamy się z różnymi postawami. Na przykład Pan Jezus modlił się klęcząc w ogrodzie Getsemane. Dosłownie jest powiedziane o Jezusie i patrzy na kolana, modlił się. Podobnie na kolanach modlił się apostoł Paweł ze starszymi z Efezu na plaży w Troadzie, gdzie się z nimi żegnał. Słowo Boże powiada, gdy powiedziawszy to, padł na kolana swoje wraz z nimi i wszystkimi i modlił się. Chociaż ktoś to sprytnie zauważył i powiedział tak, łatwiej jest przyklęknąć Kościele na oba kolana, niż poddać Bogu swoje opinie i myśli. Sprawa jest warta przemyślenia, bracia i siostry. Czy więc jedynie pozycja klęcząca jest tą, jaką powinniśmy zajmować w modlitwie? Wierzę, że właściwszą od pozycji, jaką zajmuje modlący się, ważniejszą jest jego postawa serca. List do Hebrajczyków powiada, oddawajmy cześć Bogu tak, jak to jest mu miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Jest modlitwa miła Bogu, ale nie każda. Tylko modlitwa, która płynie z nabożnego serca, z szacunku i bojaźni. Modlitwa czy uwielbienie Boga, które podobne jest jak zachowanie na dyskotece, chyba nie odzwierciedla tego wersetu. Szczególnie w naszej kulturze nie jest do przyjęcia postawa, by modlić się do Boga, na przykład żując gumę albo trzymając ręce w kieszeni. Po prostu nie wypada, gdyż zawsze musimy mieć świadomość, przed kim stajemy. Inną postawę przyjął celnik, gdy modlił się w świątyni, o którym Słowo Boże powiada, który stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Postawa pokory w modlitwie jest bardzo istotna. Tenże człowiek poszedł do domu wysłuchany, ale w tym samym czasie modlił się i faryzeusz, ale jego modlitwa przepełniona samozadowoleniem, samowywyższeniem nie została wysłuchana. Postawa Mojżesza jest jeszcze inna. Modlił się siedząc na kamieniu z podniesionymi rękoma. Postawa siedząca w czasie modlitwy nie była wyrazem lekceważenia Bożego, ale wynikała przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Mojżesz był już zmęczony, gdy usiadł, aby kontynuować modlitwę i Pan Bóg się na to nie obraża. Po drugie, musimy pamiętać, że w tamtejszej kulturze osoby chcące przekazać ważne treści do swojej przemowy właśnie siadały. Taki był zwyczaj królewski przemawiania, siedząc na wysokim tronie. Tak było też z Jezusem, który siadał, gdy nauczał tłumy. W niektórych zborach, szczególnie na zachodzie, wierni wstają do śpiewania pieśni, a siadają, gdy zaczynają się modlić czy spożywać wieczerzę pańską. U nas jest akurat odwrotnie, prawda? U nas odwrotnie są zwyczaje. Zawsze jednak, bracia i siostry, najważniejsza jest wewnętrzna postawa modlącego się. Zawsze ta postawa jest ważniejsza od jakiejkolwiek formy. Na jeden szczegół chciałbym modlitwę i chciałbym zwrócić jeszcze naszą uwagę. To jest podniesienie rąk. Za czasu mojej młodości w zborach, bez względu na to, czy to były zbory tak jak nasze, czy zbory zielonoświątkowe, w modlitwie rzadko, jeśli w ogóle, kiedykolwiek modlił się ktoś z podniesionymi rękoma. Dziś to chcę wyraźnie powiedzieć. Jest to praktyka, powiedzmy to od razu, jak najbardziej biblijna. Jak najbardziej biblijna. W psalmach czytamy wiele razy o modlitwie z podniesionymi rękoma. Na przykład w psalmie 63 Dawid powiada tak. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Będę błogosławić Ci, będę póki życia mego. Imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. W psalmie 134 z kolei powiadamy tak. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pana, którzy co noc służycie w domu Pana. Podnieście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. W psalmie 141 Dawid modli się. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech znosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Nie bójmy się zatem, bracia i siostry, nie krępujmy się podnosić rąk w czasie modlitwy. Nie może tego jednak robić tylko dlatego, że taki jest zwyczaj, bo tak inni robią. Bez nastawienia naszego serca, albo tylko dlatego, bo akurat śpiewana jest pieśń, która mówi ręce me wznoszę zwyż. Nie uprawiajmy gimnastyki podczas modlitwy, ale też nie wstydźmy się podnosić rąk, gdy jesteśmy pobudzeni przez Pana i chcemy Go w ten sposób uczcić, chcemy Go w ten sposób uwielbić. Druga istotna rzecz w tym temacie. Apostoł Paweł napisał tak, znamy ten werset z Tymoteusza, 1 Tymoteusza 2,8. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. A więc czystość serca przede wszystkim, bez gniewu i swarów. No i może ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, choć to podnoszenie rąk bez swarów, bez skazów nie odnosi się tylko do mężczyzn, jak tu napisał Paweł, chcę, aby mężczyźni się modlili, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Ta czystość serca powinna być na pierwszym miejscu, ale ona nie obejmuje tylko mężczyzn, kochane siostry, chociaż pewnie myślę, że może mniej siostry nasze są skłonne do kłótni i gniewu. Chyba mówię prawdę, prawda? Mam rację. Jak myślimy, kiedy Mojżesz, czy Dawid, czy inni mężowie w modlitwie podnosili ręce, w jakiej pozycji te ręce się znajdowały? Zastanówmy się chwilę. Oczywiście nie mamy w Biblii żadnych wskazówek na ten temat, ale wiemy, że poprzez pozycję rąk możemy wyrazić bardzo wiele różnych emocji. Zgadza się? Na przykład, gdy składamy wyciągnięte ręce, to jest postawa prosząca, wręcz błagalna. Już małe dzieci uczymy, zamknij oczka, złóż ręki do modlitwy i proszący wyciągają swoje ręce, czasem składają jakby modląc się i prosząc o jałmużnę. Inaczej wyciągnięte ręce są, kiedy modlić się chcemy o kogoś, czemu błogosławić, lub gdy modlimy się o chorych. Ręce wtedy są wyciągnięte z dłońmi obróconymi ku osobie, o którą się modlimy, albo są nałożone na głowę osoby, o której się modlimy. Gdy natomiast chcemy o kogoś prosić, czy chcemy coś o kogoś o coś prosić, nasze ręce są wyciągnięte z dłońmi odwróconymi do góry, prawda? Tak sobie wyobrażam owego żebraka, który prosi Piotra i Jana wchodzącego do świątyni, daj Panie, chociaż troszeczkę, z wyciągniętą do góry ręką, tak? Oczywiście możemy wyciągać rękę i zaciskać pięść. Jaką wtedy emocję wyrażamy? Gniew, siłę, złość, niechęć, tak? Postawia na swoim, kiedy nasza dłoń jest zaciśnięta. Zupełnie coś innego wyrażają nasze ręce wyciągnięte z dłońmi obróconymi w kierunku drugiego człowieka. Co one oznaczają? Kiedy jadę samochodem, a policjant wyskakuje i tak pokazuje, to wiem, że muszę się zatrzymać. On mówi, stop, zatrzymaj się. To jest bardzo czytelny znak. Do kogoś, kto zbliża się do mnie ze złymi zamiarami, mówimy, wyciągając ręce, stop, nie dotykaj mnie, nie chcę tego. Czy modląc się do Boga, również możemy w ten sposób wyciągać swoje ręce? Stop, Panie Jezu. Osądźmy sami. A jak zauważyłem, jest to dość powszechna praktyka w różnych kościołach. Mój apel jest taki, naśladujmy dobre przykłady i bądźmy w swych przekazach czytelni, jeśli chodzi o gesty, również i naszych rąk. Myślę, że ci mężowie Bożym, gdy modlili się z wyciągniętymi rękoma, nie mamy napisane, jak oni wyciągali ręce, ale spodziewam się, że ich ręce były szeroko rozwarte przed Bożym obliczem, tak jakby chcieli, aby ta pełnia Bożych błogosławieństw mogła spłynąć na tych, którzy się modlą. I wydaje mi się, że to jest też czytelny, dość czytelny gest. Nade wszystko jednak, bracia i siostry, nawet kiedy byśmy nie podnosili naszych rąk, albo jeśli podnosimy nasze ręce, nade wszystko pamiętajmy. Pamiętajmy o modlitwie, pamiętajmy o Amaleku. Amalek jest naszym śmiertelnym wrogiem. Mamy zetrzeć o nim pamięć. Mamy go wytrzeć się i zetrzeć pod naszymi stopami, jak mu powie potem apostoł Paweł. I dałby Pan Bóg, abyśmy rzeczywiście w tej walce zawsze mogli odnosić zwycięstwo. W jaki sposób? Poprzez modlitwę, poprzez proszenie Boga, Boże, pomóż mojej biedzie, pomóż memu życiu, abym mógł zwyciężyć tego, który mnie atakuje. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.